Świętujemy kolejną rocznicę Radia Maryja w mieście, w którym przed 23 laty zawisł jego pierwszy nadajnik. Od tego czasu, przeżywając wspaniały rozkwit, ale i niejedne burze, Radio Maryja jak tylko może najlepiej wypełnia swoją misję. Dzisiejsza Eucharystia, podczas której najserdeczniej witam wiernych zgromadzonych w tutejszej bazylice wraz z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem i towarzyszących mu współbraci, kapłanów, parlamentarzystów, jak i radiosłuchaczy oraz telewidzów telewizji Trwam. Ta właśnie Eucharystia i celebracja chce być serdecznym dziękczynieniem za miniony czas, jak i gorącą prośbą o Boże błogosławieństwo dla dalszego jego wsparcia i rozwoju. Miniony okres ukazuje, w jaki sposób Radio Maryja służy nie tylko ewangelizacji, katechezie, pozwala uczestniczyć w liturgii sprawowanej praktycznie na całym świecie, towarzysząc między innymi papieżowi, lecz także służy społeczeństwu jako takiemu przez utrwalanie demokracji. Udzielenie bowiem tym głosu, którzy gdzie indziej są marginalizowani lub wręcz wykluczani, jest właśnie służbą demokracji. Świętując wspomnianą wyżej rocznicę, chciałbym nadającą się okazję zwrócenia się do słuchaczy jak najlepiej wykorzystać. A widzę taką potrzebę w tym, aby zwrócić uwagę na przedłożone przed kilku dniami w Parlamencie Europejskim przemówienie papieża Franciszka. Jest to o tyle pilne, że o dziwo tym razem zostało ono jakoś pominięte przez środki społecznego przekazu. O ile bowiem przy innych okazjach lubią one obficie cytować papieża, to tym razem milczy się wokół tego przemówienia. I może właśnie z tego tytułu warto mu się bliżej przypatrzeć. Próbuje się nawet niekiedy przeciwstawiać papieża Franciszka jego poprzednikom, Janowi Pawłowi II czy Benedyktowi XVI, twierdząc, że dopiero teraz papież zabiera głos konkretnie i w sposób zrozumiały, bowiem zależy mu na dotarciu do każdego człowieka. Sugeruje się, że papież ma jasną ideę reformy Kościoła, którą koniecznie trzeba zrealizować, i tylko inni mu w tym przeszkadzają. Kreśli się obraz papieża niekiedy nawet w opozycji do części pozostałych hierarchów. I oto okazuje się, że papież Franciszek rozpoczyna swoje przemówienie w parlamencie od nawiązania do obecności w nim Jana Pawła II sprzed ćwierćwiecza i od zacytowania jego słów, które jeszcze kilkakrotnie przypomni. Nie pominie też papieża Benedykta XVI. To właśnie z perspektywy parlamentu widać, jak wiele się w Europie i na świecie w ciągu tych 25 lat zmieniło. Ale nie znaczy to, że można się z tego tylko cieszyć. Uderza w początkowych fragmentach przemówienia że papież, który nie pochodzi z Europy, który zapewne nie żył jej problemami i historią, patrzy na Europę z zatroskaniem i stwierdza, że świat postrzega ją, i tutaj cytat, trochę podstarzałą, przytłumioną, skłonną, by czuć się mniej uczestniczącą w świecie, który patrzy na nią z dystansem, nieufnością, a niekiedy z podejrzliwością. I dlatego jako pasterz czuję się powołany do tego, aby skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty. Źródeł tej nadziei papież widzi w ufności, że trudności, jakie dzisiaj Europa przeżywa, staną się impulsem do zjednoczenia i wysiłku na rzecz wspólnego dobra. A w ostateczności fundamentem tej nadziei jest sam Pan, który mocą jest przekształcić zło w dobro. To takie idee przyświecały ojcom założycieli, kiedy powoływali Unię Europejską do istnienia. Ostatecznym dobrem miał być sam człowiek i zaufanie do niego. Widziany nie tylko jako obywatel zredukowany do praw i obowiązków bądź ekonomii, lecz człowiek jako osoba obdarzona godnością i transcendencją. W tym miejscu papież odwołuje się do pojęć godność, transcendencja, których zazwyczaj nigdy nie używa, i stwierdza, że bardzo mu na tym zależy, na tych właśnie pojęciach zależy. Pojęcie godności jest ściśle związane z pojęciem osoby i jest pochodzenia chrześcijańskiego. Tym razem jednak papież pomija filozoficzną refleksję nad nim i jego historię, a bardzo mocno podkreśla, że pojęcie godności stało się słowem kluczem, do którego nawiązano po II wojnie światowej, aby odbudowywać zniszczoną przez nią samą i ład społeczny i moralny. To właśnie, aby na nowo ożywić Europę, odbudować ją po zniszczeniach II wojny światowej, odwołano się, przywołano obraz człowieka niosącego w sobie niezbywalną godność. Papież to przypomina, a czyni to zapewne również i dlatego, że dzisiaj to słowo godność próbuje się wykreślić z naszego powszechnego języka. I właśnie dlatego również dzisiaj trzeba to słowo na nowo odkryć i wprowadzić, aby móc poradzić sobie z wszelkiego rodzaju przemocą i dyskryminacją, aby móc krzewić bardziej ludzką kulturę, przezwyciężać cierpienia i ofiary. To właśnie godność osoby ludzkiej może na nowo pomóc uświadomić sobie wartość, wyjątkowość i niepowtarzalność osoby. W tym miejscu za papieżem Janem Pawłem II papież Franciszek przypomina, że to właśnie w Europie chrześcijaństwo, czerpiąc ze źródeł Rzymu i Grecji, źródeł celtyckich, germańskich i słowiańskich, ukształtowało dogłębne rozumienie, czym jest osoba ludzka. Papież przypomina o tym nie po to, aby uczyć historii, lecz dlatego, że ciągle istnieje pokusa traktowania człowieka jako przedmiotu, którego przydatność można zaprogramować, wykorzystać, a następnie wyrzucić, gdy jest już niepotrzebny, gdy jest słaby, chory czy stary. Ale nie tylko to. Istnieją bardziej wysublimowane formy traktowania człowieka jako przedmiotu, gdy ogranicza się jego wolność, na przykład religijną, łamie prawa tyranią władzy, doprowadza do dyskryminacji, handlu drugim człowiekiem, pozbawia pracy, pożywienia, ochrony zdrowia, minimum warunków życia. Tendencja uprzedmiotawiania człowieka przybiera już bardzo niebezpieczne formy. Ze smutkiem stwierdzamy, mówi papież, że w centrum debaty politycznej przeważają kwestie techniczne i ekonomiczne kosztem autentycznej orientacji antropologicznej. Istocie ludzkiej grozi sprowadzanie jej do bycia jedynie trybikiem w maszynie, w mechanizmie, na równi z dobrem konsumpcyjnym, którego można użyć i wyrzucić. Stąd między innymi narastający spór wokół problemów chociażby bioetycznych. Ale rodzi się także coś nowego, na co papież zwraca szczególną uwagę. Nadużycie w formie roszczenia praw indywidualnych czy wręcz indywidualistycznych, to znaczy oderwania osoby od kontekstu społecznego i antropologicznego, to znaczy wypaczanie rozumienia osoby, czynienia osoby monadą. Tu papież używa nawet greckiego sformułowania, greckiego słowa monas, aby to jeszcze bardziej dobitnie podkreślić. Stwarza to coraz większą przestrzeń dla egoizmu. W praktyce konsekwencje tego są takie, że praw, do których monada zgłasza roszczenia, nie równoważy się już odpowiedzialnością, obowiązkiem i w ten sposób niszczy się wspólne dobro. Tak dochodzi do rozwarstwienia społeczeństwa, uprzywilejowania poszczególnych grup, kast, na przykład władzy, wykluczania. W sposób szczególny papież mówi w tym miejscu o samotności, chorobie, której ulega osoba, olegają choroby stare, ale też i młodzież pozbawiona punktów odniesienia i szans na przyszłość. Stąd papież mówi wprost: uważam, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest dziś pogłębienie takiej kultury praw człowieka, która mogłaby roztropnie łączyć wymiar indywidualny, czy lepiej osobowy, z wymiarem dobra wspólnego, z owym nas wszystkich. W tym miejscu papież wprowadza owo drugie pojęcie, transcendencji, i to po to, aby wytłumaczyć coś bardzo konkretnego. Jeśli prawo każdego nie jest harmonijnie podporządkowane dobru większemu, to w ostateczności pojmowane jest ono jako prawo bez ograniczeń, a tym samym staje się źródłem konfliktów i przemocy. W ten sposób stwierdza się coś bardzo istotnego. Jeśli nie ma odniesienia do czegoś większego, to znaczy, że moje jest absolutne i obok niego nie ma prawa cokolwiek i niego istnieć. Tym, co większe, jest w ostateczności sam Bóg. Tym pojęciem transcendencji papież zwraca uwagę na dwie prawdy. Hierarchiczność rzeczywistości, to znaczy, że człowiek nie jest Bogiem. oraz transcendencję godności człowieka. Prawda, która odsyła do natury człowieka, dzięki której człowiek odróżnia dobro i zło. Człowiek jest transcendentny w swojej osobie i dlatego może rozróżniać między dobrem a złem. A jeśli może, to powinien. Dziś prawa natury są kwestionowane, unieważniane. Konsekwencją tego jest pomieszanie środków i celów, co zapewne pozwala mówić już o cywilizacji odrzucenia. W tym miejscu papież zwraca uwagę na coś, co zapewne nie wszyscy dostrzegają. Unia Europejska się rozszerza, a wraz z tym rośnie nieufność obywateli do coraz to bardziej odległej władzy, która ustanawia przepisy dalekie od wrażliwości poszczególnych obywateli i państw. Wielkie ideały, które pierwotnie inspirowały twórców Europy, się wypaliły, straciły siłę przyciągania, a górę biorą biurokratyczne mechanizmy, sprawiając, że instytucja staje się coraz to bardziej zimna i daleka. Europa potrzebuje nadziei. Gdzie szukać tej nadziei? Papież Franciszek odwołuje się w tym miejscu do fresku Rafaela na Watykanie, tak zwanej szkoły ateńskiej, gdzie Platon wskazuje palcem w górę. Arystoteles wskazuje wprost przed siebie. Dla papieża jest to symbol Europy, która wyrasta ze spotkania nieba i ziemi, transcendencji, to znaczy Boga, i praktycznej codzienności, rozwijającej naukę, sztukę, technikę i wszystkie urządzenia społeczne. Na tym zbudowana została Europa i kiedy przy tym trwała, cieszyła się żywotnością. Dziś można odnieść wrażenie jej zmęczenia, starzenia się. Jak mówi papież dosłownie, babci już bezpłodnej i nietętnącej życiem. Do tego Europa musi wrócić, do tego dziedzictwa, a tu na pierwszy plan wysuwa się, jak już powiedziałem, osoba, pojęcie osoby, pojęcie godności osoby ludzkiej, która jako wartość transcendentna nie poddaje się kaprysowi chwili i władzy. Właśnie ten wkład, jaki wniosło chrześcijaństwo, nie stanowi dla zagrożenia dla świeckiego charakteru państwa i niezależności jej instytucji. Odwrotnie, je ubogaca. To dziedzictwo jest zdolne obronić Europę przed wieloma ekstremami popadania w skrajności i sprzeczności, a zwłaszcza w ideową pustkę. Jeśli Europa tyle troski wkłada w przezwyciężenie przemocy, to niech pamięta, że to właśnie zapomnienie o Bogu, a nie Jego uwielbienie, rodzi przemoc. W tym miejscu papież przypomina wypowiedź Benedykta XVI do Korpusu Dyplomatycznego z stycznia 2013 roku. Chrześcijaństwo wypracowało wiele zasad, które zbudowały Europę. Papież wymienia na wstępie zasadniczo dwie zasady: solidarności i pomocniczości. Ale aby te mogły zaowocować, trzeba ożywić zaufanie, a to wymaga odpowiedniego poziomu moralnego. Więcej uwagi poświęca papież także i demokracji, która dzisiaj popada w szpony globalizacji i zatraca swój konkretny, lokalny charakter, to znaczy, że wszędzie ma być jednakowo, a w rzeczywistości panuje dyktatura relatywizmu i daje się zauważyć coraz to większą dominację państw lub interesów międzynarodowych korporacji, nieznanych imperiów, stwarzających systemy finansowe, które za nic nie odpowiadają i nie ma nad nimi żadnej kontroli. Obok tego wykształca się kasta nietykalnych urzędników. W tym kontekście papież apeluje o ducha humanizmu, którego tylko chrześcijaństwo jest zdolne wnieść. Duch humanizmu domaga się promowania talentów, to znaczy właściwej edukacji, której fundamentem i podstawowym miejscem jest rodzina. Rodzina zjednoczona, płodna i nierozerwalna może dać nadzieję na przyszłość, bowiem stwarza jedyne ciepło domowego ogniska, zdolne ogrzać także osoby stare i samotne. Inaczej buduje się jedynie na piasku. Podobnej troski wymaga szkoła i uniwersytet, które nie mogą zapewnić jedynie dostarczania technicznej wiedzy, lecz dbać o integralny rozwój duchowy, religijny. Papież chwali w tym miejscu Europę za jej troskę o ekologię. Troska ta oznacza z jednej strony, że natura jest do dyspozycji człowieka, aby służyła jego dobru, a nie ekonomicznemu zyskowi, a z drugiej, że człowiek nie jest jej panem, lecz co najwyżej stróżem. Ekologii poświęcił większą uwagę papież Benedykt XVI w przemówieniu w Bundestagu w Serce rozumne, refleksja na temat podstawy prawa. W takiej właśnie refleksji, w takiej właśnie przemówieniu w Bundestagu papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na coś szczególnego. I tutaj dłuższy cytat. Powiedziałbym, że pojawienie się ruchu ekologicznego w polityce niemieckiej pozostanie głosem, którego nie można ignorować. Młodzi ludzie zdali sobie sprawę, że w naszych stosunkach z naturą jest coś nie tak, że materia nie jest tylko surowcem, który mamy przetwarzać, ale że sama ziemia ma swoją godność, a my winniśmy stosować się do jej wskazań. Doniosłość ekologii oczywiście nie podlega już dyskusji. Winniśmy słuchać języka przyrody i dawać stosowne odpowiedzi. Chciałbym jednak podkreślić z mocą rzecz, o której, jak mi się wydaje, dziś podobnie jak i wczoraj się zapomina. Istnieje także ekologia człowieka. Również człowiek ma swoją naturę, którą winien szanować i którą nie może manipulować według swego rozumienia. Człowiek to nie tylko wolność, którą sam sobie tworzy. Człowiek nie stwarza sam siebie. Jest on duchem i wolą, ale też i naturą, a jego wola jest słuszna wtedy, kiedy szanuje naturę, słucha jej i akceptuje siebie takiego, jakim jest. To znaczy, że sam siebie nie tworzy. Właśnie w ten sposób i tylko w ten sposób urzeczywistnia się prawdziwa ludzka wolność. Tyle przypomnienia słów Benedykta XVI. Powróćmy do myśli papieża Franciszka. W kontekście edukacji, szkoły i uniwersytetów papież podnosi problem pracy. Aby domagać się jej humanizacji, to znaczy dbać o jej godność. A dbać o godność pracy to znaczy widzieć to, czemu praca ma służyć. A praca ma służyć przede wszystkim budowaniu rodziny, jej dobrobytu i wychowaniu dzieci. Może właśnie tu, w błędnej filozofii pracy, leży przyczyna braku dzieci w rodzinie. Bo jak się żyje błędną filozofią pracy, to można mieć nawet dużo pieniędzy i też nie mieć dzieci. W kontekście wielkiego programu migracji, jakim żyje dziś Europa, papież podnosi problem tożsamości. Problem tożsamości dotyka również i nas, katolików w Polsce, którzy z emigracją nie spotykają się jeszcze w takiej skali, ale przychodzi nam dziś żyć w społeczeństwie coraz bardziej multikulturowym czy multireligijnym. Jak się zachować? Właśnie jednocześnie tworzyć swoją tożsamość. Katolik buduje swoją tożsamość, kiedy jednoznacznie i bezkompromisowo głosi prawdę. Głosi prawdę, ale jednocześnie wie, że istnieje drugi, inny, który tej prawdy nie podziela. Jednakże głosi tę prawdę nie w formie hegemonii czy dominacji przeciw drugiemu, lecz właśnie w formie szacunku dla siebie i właśnie dla tego drugiego. Bowiem ów inny nie jest zwykłą rzeczywistością społeczną. Jest ontologicznie niezbędny, bym ja mógł istnieć jako ja. Jeśli nie ma innego, nie ma też osobowego ja. W ten sposób bezkompromitowo potwierdzona prawda, owa prawda, która mogłaby wydawać się obraźliwa, jest konieczna właśnie ze względu na wyjątkowość mojej tożsamości. Zarazem jednak jest potwierdzeniem odmienności innego, jest uznaniem innego i jego tożsamości. W tym sensie wyraża dla niego głęboki szacunek, jest dokładnie tym, co sprawia, że on to jest on, a ja to ja. Tak pisał Weiler, wierzący Żyd, który przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu bronił krzyża. Można stwierdzić zatem, że bezkompromisowe głoszenie prawdy jawi się jako sposób uznania tożsamości, wyjątkowości mnie samego i wyjątkowości innego. Próba odebrania mi głosu przez innego jest zatem z jego strony czynem niemoralnym. Jest nową próbą wykluczenia. Tak się przedstawia przemówienie papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim. Stylem odbiega ono od podobnych wystąpień poprzednich papieży. Jest krótsze. Nie ma profesorskiego szlifu akademickiego wykładu, jak przemówienie Benedykta XVI czy Jana Pawła II. Ale treściowo jest nie mniej ważne. Ukazuje, jak myśl papieża jest głęboko zakorzeniona w nauczaniu Kościoła, w głębokiej i wszechstronnej jego refleksji nad poszczególnymi zagadnieniami wypracowywanymi w ramach społecznej nauki Kościoła. Przemówienie to ukazuje, jak papież, nie będąc Europejczykiem, staje wobec parlamentu bez kompleksów. Ukazuje myśl chrześcijańską na tyle jednoznacznie, że nie tylko można podkreślić jej kombatanckie zasługi, że czegoś w historii dokonała, lecz i dziś ma na tyle dużo do powiedzenia, że nie boi się dialogu i jest na tyle twórcza, że może i powinna dalej uczestniczyć w umacnianiu i ożywianiu Europy, aby ta dalej była młoda i płodna, wnosząca wkład w dzieje świata. Przemówienie to ukazuje chrześcijaństwo bogate w inspirujące idee, które pozwalają zrozumieć ludzką egzystencję w horyzoncie całości i stąd rozwijać ludzkiego ducha, jak i warunki materialne. W solidarności wspierając tych, którzy sami już sobie pomóc nie umieją i nie mogą. Ukazuje chrześcijaństwo mocne nadzieją, która rodzi przekonanie, że żadne życie człowieka nie musi być przegrane. Takiego przekonania bądźmy świadkami. I tego życzymy Radiu Maryja w 23. rocznicę jego istnienia. Tego życzymy telewizji Trwam, księdzu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, jego współpracownikom, sympatykom i nam wszystkim nawzajem. Amen.